Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 24 rozdział, ostatni rozdział drugiej księgi Samuela, który zajmie nam najwięcej czasu chyba ze wszystkich rozdziałów w tej księdze, ale to dlatego, że chociaż wydaje się być takim rozdziałem nietypowym jak na zakończenie tej księgi, przynajmniej takim mi się wydawał, zanim go dokładnie zacząłem studiować, to teraz widzę, że jest to Boża mądrość, która w tym rozdziale, w tej historii podsumowuje z jednej strony życie tego bogobojnego męża, który był daleki od doskonałości, a jednak był człowiekiem bogobojnym. Ten rozdział podsumowuje istotę prawdziwej pobożności, która nie jest wolna od upadków, która nie jest wolna od błędów, w której człowiek nie osiąga stanu ubóstwienia tutaj na ziemi, ale zmaga się ze swoją słabością, zmaga się ze swoimi błędami, ale zmaga się w taki sposób, który prowadzi go do większej doskonałości, który prowadzi go do bliższej społeczności z Bogiem. I to wyraźnie widać w tym rozdziale. Na początku Dawid upada, po raz kolejny popełnia błąd, ale czytając uważnie ten rozdział, widzimy pewien proces, który zachodzi w jego życiu, który jest znamienny dla Dawida i jemu podobnych, ludzi według Bożego serca. Proces opamiętania, proces pokuty, proces oczyszczenia, uświęcenia i zbliżenia się do Boga. Czytajmy od wiersza 11. A gdy Dawid wstał rano, takie słowo Jahwe doszło proroka Gada, jasnowidza Dawidowego. Idź i przemów do Dawida. Tak mówi Jahwe. Daję ci do wyboru trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci ją spełnię. Poszedł więc Gad do Dawida i doniósł mu o tym w tych słowach. Czy ma nastać u ciebie 7 lat głodu w twojej ziemi? Czy raczej 3 miesiące twojej tułaczki przed twoimi wrogami, którzy cię będą ścigać? Czy wreszcie raczej 3 dni zarazy w twojej ziemi? Namyśl się i bacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie przysyła. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Jahwe, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Spuścił tedy Jahwe zarazę na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę 70 tysięcy mężów. Jakże ważny jest kontekst. Bez kontekstu ten fragment można by łatwo wykorzystać w dowodzeniu Bożego okrucieństwa i bezwzględności. Kiedy jednak rozważymy kontekst, w którym ten fragment się znajduje, to jawi się zgoła inny obraz. Ten rozdział rozpoczyna się orzeczeniem winy Bożego ludu. Ciążył na nich grzech, który nie został wyznany i porzucony i dlatego musiał być ukarany. Jeżeli grzech nie zostanie wyznany i porzucony, musi być ukarany. Bóg nie przebacza na zasadzie temu przebaczę, temu nie przebaczę. Nad tym się zlituje, nad tym się nie zmiłuje. Są takie fragmenty słowa, które wyrwane z kontekstu wydają się coś takiego mówić. Ale jeśli czytamy, w jakim kontekście to się znajduje, to widzimy, że Boża łaskawość, Jego miłosierdzie nie są do końca arbitralne, gdyż czytamy, że Bóg pokornemu daje łaskę. A więc nawet Jego łaska, którą nazywamy czy definiujemy jako niezasłużoną dobroć Boga, w którymś momencie jest uwarunkowana reakcją człowieka. Na jakimś etapie człowiek może stać się uczestnikiem tej łaski albo tą łaskę odrzucić w swej pysze, w swej zarozumiałości. A więc to jest istotne, byśmy to dobrze rozumieli. Boży lud był obciążony grzechem, który nie został wyznany i porzucony. I dlatego Boży lud musiał zostać ukarany. Dawid, jako reprezentant całego ludu, zostaje poddany próbie, w której po raz kolejny okazuje się jego ludzka słabość, jego pycha, głupota i jego upór. Mija niemal 10 miesięcy, zanim Dawid uświadamia sobie swój błąd, ale kiedy to następuje, jesteśmy świadkami tego dramatycznego zwrotu. Dawid szczerze pokutuje. O tym ostatnio mówiliśmy, przyglądając się poprzedzającym wierszom. On żałuje zła, którego się dopuścił. Otwarcie przyznaje się do winy, wyznaje swój grzech. I jak czytamy w naszym dzisiejszym fragmencie, pokornie, bez szemrania, poddaje się Bożej dyscyplinie. I o tym chcemy dzisiaj mówić, nad tym się winniśmy zastanowić. Jak przyjmujemy Bożą dyscyplinę? Kiedy nastał poranek, Bóg posyła do Dawida proroka, aby przedstawił mu Boże ultimatum. Nazywany jest tutaj jasnowidzem Dawidowym. I to słowo jasnowidz nam się źle kojarzy, nie? Trzymajmy się z dala od jasnowidzów. A jednak prorok Gad jest tutaj nazywany jasnowidzem Dawidowym. I tutaj oczywiście wynika to z pewnej trudności przetłumaczenia oryginalnego hebrajskiego słowa, które tutaj się znajduje. To słowo oznacza widzący, ten, który widzi. I mowa jest o ludziach, którzy mają to duchowe wejrzenie, którzy widzą więcej niż przeciętny człowiek, którzy mają ucho otwarte na Boży głos i ich oczy oglądają duchową rzeczywistość, której zwykły człowiek swoimi zwykłymi fizycznymi oczyma nie widzi. I Gad był takim człowiekiem, był widzącym. I on przychodzi do Dawida z posłania Bożego, dając mu do wyboru karę, jaka ma na niego i na jego lud spaść. Głód, i to 7-letni głód. To jest głód jak za czasów Józefa w Egipcie. Pamiętacie, co się wtedy działo? Tutaj wcześniej kilka rozdziałów czytaliśmy o 3 latach głodu. To jest poważna sprawa, kiedy przez 3 lata jest głód. Ale 7 lat głodu? Jakie spustoszenie to przyniesie? Ilu ludzi zginie? Po drugie, może wybrać bycie ściganym przez swoich wrogów przez 3 miesiące. Dawid spędził całe lata, będąc ściganym przez Saula. Dawid był ścigany przez własnego syna. Albo miał do wyboru 3 dni zarazy. Zarazy, która zabije ludzi w kilka godzin. Ludzie będą padać trupem jak muchy, jeden po drugim. Nie będzie żadnego lekarstwa, nie będzie żadnej pomocy. Po prostu będą umierać, jeden po drugim, bez nadziei, bez ratunku. 3 dni zarazy, śmiertelnej choroby. Chcielibyście stać przed takim wyborem? Wybierać między głodem, zarazą albo byciem wypędzonym i ściganym przez nienawistnych ludzi, którzy chcą zabrać wam życie. Myślę, że kiedy Dawid rozmyślał nad powagą tego sądu, docierało do niego zrozumienie powagi jego grzechu. To powaga kary uświadamia nas o powadze przestępstwa. Jeżeli zabilibyśmy człowieka i za to dostalibyśmy 100 zł kary, czy uważalibyśmy, że zabicie człowieka jest czymś poważnym? Wtedy nikt by nie traktował poważnie śmierci drugiego człowieka. Natomiast jeśli, tak jak Słowo Boże mówi, jeżeli przelejesz krew drugiego człowieka, to sam zginiesz, to dopiero to nam uświadamia powagę przelewania ludzkiej krwi. Kiedy Bóg mówi, że jak komuś coś ukradniesz, to masz to zwrócić i dodać do tego jeszcze jakąś część, nie tylko to, co ukradłeś, ale jeszcze dołożyć do tego. O, to ci uświadamia powagę tego, że jak komuś coś zabierzesz, to nie jest jakaś mała rzecz, że bierzesz cudzą własność. A więc tak naprawdę kara uświadamia nas o powadze sytuacji. Tak długo, jak sobie pędzimy samochodem ponad dozwoloną prędkość i nie spotyka nas kara, nie wydaje nam się to nic poważnego. Ale jak z nami pojadą z kogutem i zatrzymają nas i 500 nam każą płacić, wtedy już następnym razem będziemy się pilnować. Nie? Już rozumiemy powagę tego przestępstwa. A gdybyśmy spowodowali jakiś wypadek, gdyby nam przyszło odpowiadać przed sądem, gdybyśmy otrzymali wyrok, wtedy dopiero byśmy sobie wyrzucali naszą głupotę. Wtedy dopiero byśmy biadali, czemu byliśmy tacy nierozsądni, czemu tak lekceważyliśmy przepisy. Jakże często, dopiero kiedy dosięga nas kara, uświadamiamy sobie powagę naszego przestępstwa. I dlatego Bóg zapowiada surową karę za każdy grzech. Boży wyrok jest wyrokiem śmierci dla duszy, która grzeszy. I to ma nam uświadomić powagę grzechu. Boży wyrok śmierci ma nam uświadamiać, że grzech nie jest czymś, do czego możemy podejść lekko. Nie jest czymś, co można popełniać i robić to bez żadnych konsekwencji. Ale grzech jest obrazą Boga. Grzech jest wyrazem buntu wobec Boga. Jest wyrazem naszej pychy, naszej samowoli i zła, które mieszka w nas. I dlatego Bóg za pomocą kary i sądu uświadamia nam powagę grzechu, powagę nieprawości. Nawet Dawid, który żałował i pokutował, musiał poczuć konsekwencje swojego nieposłuszeństwa i nieposłuszeństwa Bożego ludu. Gdyż cały czas pamiętajmy w kontekście tego, o czym tutaj mówimy, w pierwszym wierszu czytamy, że gniew Jahwe rozgorzał na Izraela. A więc to, co się tutaj dzieje, to, że ta kara spada na ludzi, to nie jest tak, jak niektórzy, czytając właśnie wyrwany ten fragment, myślą, a Dawid zgrzeszył, a ludzie cierpią. To tak wcale nie jest. Pierwszy wiersz wyraźnie nam mówi, że to Izrael był obiektem gniewu Bożego. Dawid natomiast tego nie rozumie, Dawid tego nie widzi. Dawid w tym momencie widzi swój własny grzech i to przed nim jest postawiony ten Boży wybór. I Dawid, rozmyślając nad tym, widzi okropność własnego grzechu, własnej nieprawości, tego, co on zrobił. Z drugiej strony, w daniu mu wyboru jest też wyraz Bożej łaski i Bożego miłosierdzia w tym doświadczeniu. Bóg nie mówi, ja już z tobą nie będę rozmawiał, póki nie załatwimy wszystkiego, nawet się do mnie nie zbliżaj. Nie ma czegoś takiego. Zobaczcie, Bóg posyła do niego proroka i w imieniu Boga ten prorok mówi do niego, Bóg daje ci wybór, ty wybierz. To znaczy, że Bóg nadal z tobą komunikuje się, tak? Bóg chce z tobą nadal rozmawiać. Bóg daje ci możliwość podjęcia decyzji w tej kwestii. Z jednej strony wolelibyśmy nie podejmować takich decyzji, nie mieć na sobie takiej odpowiedzialności, a z drugiej strony Bóg tutaj Dawidowi pokazuje, że on nie skończył z nim, że on nie odsunął go od siebie i nie chce z nim w ogóle rozmawiać. ale Bóg chce rozmawiać z Dawidem, chociaż jest to twarda rozmowa. Bóg prowadził spór z całym narodem i dlatego kara, którą Dawid ma wybrać, dotknie nie tylko jego samego, ale dotknie całego narodu, gdyż ta kara ma być wyrazem Bożego rządu, wyrównania rachunków, jeśli tak mogę powiedzieć, z całym narodem. Jego sąd już nie mógł być odsunięty. W takich sytuacjach właśnie człowiek mówi, no Boże, przecież już rozumiemy naszą winę, tak, dotarło do mnie, źle postąpiłem, ale zabierz konsekwencje, zabierz karę, niech mnie nie spotyka już to zło, ja już nie będę. Ja pamiętam, ile razy mama wracała z wywiadówki, a ja od razu już stałem tylko skruszony, wiedziałem, że będzie lańsko. Mamo, już nie będę, już nie będę, już nie będę. Ale nie było, że nie będę. Najpierw lańsko, a potem nie będziesz. Chociaż Bóg jest wielce cierpliwy i wielce łaskawy, to nie oznacza, że puści winnego bez kary. Jego sprawiedliwość domaga się kary. Jego decyzje w sprawiedliwości wymagają tego, żeby miały podstawę sprawiedliwości. I tą podstawą sprawiedliwości Boga jest jego sąd. Jest kara, którą wymierza grzesznikowi. Jeśli nie byłoby tej kary, nie byłoby sprawiedliwości Boga. Czytamy w Słowie Bożym, że bezbożni mnożą swoją niegodziwość, dlatego że ludzkie sądy odwodzą karę. Dlatego że kara się odwleka, bezbożny myśli, że może czynić nieprawość. I wielu wydaje się, że Bóg zwleka swoim sądem. Ile razy nawet bezbożni grzesznicy mówią, no Boże, jak jesteś, to proszę bardzo, no pokaż, że jesteś, weź, niech piorun we mnie szczeli. Nie? Nawet w ten sposób bezbożni drwią z Boga i z jego cierpliwości. I myślą, że Bóg w niebie, tak się zdenerwuje ich słowami, tak go poniesie, że ich faktycznie piorunem ich walnie. Czytamy, że Bóg patrzy z nieba na to i się śmieje z takich głupców, którzy podnoszą swoje gęby do góry i śmią bluźnić Bogu. Ale Bóg się nie daje prowokować. On nie jest jak człowiek, który wiecie, chcesz, to ci pokażę, no masz. Puh. Nie, Bóg się nie daje prowokować. Bóg nie będzie na głupie słowa głupiego grzesznika robił tego, czego ten grzesznik od niego wymaga. Bóg się nie daje prowokować. Bóg ma swój czas, kiedy jego sąd przyjdzie. Bóg ma wyznaczony przez siebie dzień dla każdego bezbożnika, którego w swoim czasie dopadnie i straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Niektórym wydaje się uchodzi płazem tu na ziemi, ale przyjdzie wielki dzień jego sądu i jego gniewu, kiedy wszelka bezbożność zostanie surowo ukarana i będzie to sąd ostateczny, sąd, od którego nie ma odwołania, sąd, na który nie weźmiesz sobie prawnika, który cię sprytnymi przepisami będzie bronił. Staniesz nagi przed Bogiem, taki jaki jesteś i zdasz sprawę ze wszystkiego, z wszystkich rzeczy ukrytych i tajemnych, o których tylko Bóg wie. I tam już nie będzie odwołania, tam już nie będzie łączonych wyroków, tam nie będzie jakiejś kombinacji i możliwości wcześniejszej amnestii, nic z tego. Kiedy zapadnie ten ostateczny sąd, to trafisz na swoje miejsce, z którego nie wyjdziesz. Albo przejdziesz do życia, albo trafisz do miejsca wiecznego cierpienia, wiecznego żalu, gdzie nie ma pokuty, gdzie nie ma już przemiany, gdzie jest wieczna śmierć, wieczne umieranie, a jednak wieczne istnienie. I Bóg przestrzega nas przed lekceważeniem Bożej cierpliwości, Bożej łaskawości, która dzisiaj wzywa ciebie i mnie, abyśmy zbadali nasze drogi, abyśmy, jeśli jest w naszym życiu jakaś nieprawość, opamiętali się, nawrócili się od bezbożności, nie kontynuowali na tym kursie na wieczne potępienie, ale żebyśmy byli świadomi powagi kary, jaka czeka tych wszystkich, którzy trwają w swym buncie, w kłamstwie, w oszustwie, w przewrotności, w bezbożności. Dzisiaj Bóg umożliwia ci pokutę. Dzisiaj jest czas łaski, w którym możesz zawołać i prosić: Jezu, przebacz mi, ratuj mnie, zmień moje serce, zmień moje życie. Dzisiaj ten czas łaski jeszcze trwa i nie odkładaj tego na później. Nie czekaj, że kiedyś tam załatwisz sprawy z Bogiem, bo nie wiesz, co cię czeka chociażby dzisiejszego popołudnia. Nikt z nas nie wie, jak długo przyjdzie nam jeszcze chodzić po tej ziemi, a kiedy Bóg zażąda naszej duszy od nas i co wtedy? Jak staniemy przed Nim? Czy jesteśmy gotowi? Bóg posyła do Dawida swojego proroka, umożliwiając mu wybór jednej z tych trzech kar. Nie dlatego, że Bóg mniej kocha Dawida niż kochał go wcześniej, ale dlatego, że charakterystyczną cechą Bożego przymierza jest korekta, jest dyscyplina. Jak list do Hebrajczyków mówi nam 12 rozdział i 6 wiersz: kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze, każdego syna, którego przyjmuje. To, że jesteś karany i karcony, nie oznacza, że Bóg cię nie kocha, wręcz przeciwnie. To wyraz Jego miłości. W psalmie 89 Bóg mówi: ukaże ich przestępstwa rózgą, a ich winy plagami, ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamie mojej wierności. Psalm 89, 33 i 34 wiersz. I to była nadzieja Dawida, że w pośród tej Bożej kary Bóg nie odmówi mu swojej łaski i nie złamie swojej wierności. Kiedy usłyszał to Boże ultimatum, powiedział, że jest w wielkiej rozterce, ale zauważcie, że nie szemrał, nie buntował się, nie mówił, że teraz Bóg już nie powinien zsyłać kary, skoro dostrzegł swój błąd, ale pokornie był gotów poddać się, prosząc Boga, by nie wydawał go w ręce ludzi, prosząc Boga, żeby on sam według swojej łaski i według swojego miłosierdzia ukarał go. I tutaj widzimy właśnie ten zwrot w myśleniu Dawida. Dawid, świadomy Bożego miłosierdzia, świadomy Bożej łaski, świadomy tego, że Bóg jest wielce litościwy, mówi: chcę być w Twoich rękach, nawet w sądzie. Ale nie wydawaj mnie w ręce człowieka, który nie ma litości. Nie wydawaj mnie w ręce człowieka, który w swym gniewie jest niepohamowany, który jest okrutny. Dawid zdaje się na Boga i zdaje się właśnie z taką postawą ufności. I to jest, bracia i siostry, bardzo ważny aspekt naszej pokuty i naszej odnowy przez Boga. Tak jak ostatnio powiedzieliśmy, prawdziwa pokuta to przyjęcie czy zajęcie Bożej strony przeciwko nam samym. Powiedzenie, że Bóg ma rację, a my jesteśmy w błędzie. Że zrobiliśmy źle, tak jak Bóg mówi, że zrobiliśmy. Ale to nie koniec. Kiedy przyjmiemy taką postawę, uznamy naszą winę, potępimy samych siebie za to, co zrobiliśmy i żałujemy tego, co zrobiliśmy, że obraziliśmy naszego Boga. Kolejnym krokiem jest uznanie, że zasługujemy na karę i przyjmiemy taką karę, jaką Bóg nam wyznaczy. Nie chcemy tylko takiego taniego przebaczenia, które sprawi, że nic z nas się nie zmieni, poza tym, że będziemy wdzięczni za to, że Bóg nam przebaczył. Ale jeśli trzeba, jeśli Bóg tak uzna za stosowne, poddamy się Bożej dyscyplinie. Pozwolimy, by Bóg dokończył swojego dzieła w nas, abyśmy już więcej nie wracali na manowce, abyśmy więcej nie schodzili z Bożej drogi. I tutaj dochodzimy do sedna tego, czy rozumiemy, jaki jest nasz problem. Bo jeśli uważamy, że nasz problem jest taki, że jesteśmy tak w gruncie rzeczy dobrzy, tylko zdarza nam się coś złego zrobić. W gruncie rzeczy wcale nie jesteśmy jacyś źli, tylko czasami nam się noga poślizgnie. No to wtedy, gdyby tak było, to rzeczywiście, no jaki sens jest nas karać, jaki sens jest nas tam doświadczać i zmieniać, skoro my jesteśmy w gruncie rzeczy całkiem w porządku. Tylko nam pogrozić palcem, tylko nam wskazać z powrotem dobrą drogę i my będziemy nią szli, tak? Ale czy taki jest nasz problem? Czy nasz problem nie jest dużo głębszy? Czy nie jest tak, że w głębi naszej natury jesteśmy tak zdeprawowani i tak zepsuci, że to powoduje, że popełniamy te błędy, to powoduje, że grzeszymy? To z głębi naszych zbuntowanych wobec Boga serc wychodzą te złe słowa, wychodzą złe myśli, wychodzą złe czyny. Czy tutaj nie leży nasz problem? I jeśli problem jest tak dogłębny, to też tak dogłębne musi być Boże leczenie nas. Tak dogłębne musi być Boże rozdarcie nas i złamanie nas, aby nas uleczyć. Tak długo jak człowiek ma o sobie zbyt wysokie mniemanie, burzy się i buntuje się, kiedy Bóg kładzie na nim swoją ciężką rękę. Ale jeśli dociera do nas głębia naszego problemu, jeżeli widzimy w sobie niesprawiedliwość, widzimy w sobie egoizm, widzimy w swoją pychę, widzimy naszą niezdolność, by sami z siebie uczynić cokolwiek dobrego, to jesteśmy gotowi prosić Boga, by nas zmieniał, by nas zbawiał i użył do tego wszelkich koniecznych środków, aby osiągnąć ten cel naszego uświęcenia, cel upodobnienia się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli otrzymalibyśmy mandat za przestępstwo, którego nie popełniliśmy, przejechaliśmy w momencie, kiedy zapaliło się pomarańczowe światło i już byliśmy tak blisko, że nie byliśmy w stanie się zatrzymać przed światłami i przejechaliśmy i zatrzymała nas policja i wlepiła nam mandat za przejazd na czerwonym świetle. Czujemy się skrzywdzeni, denerwujemy się, tłumaczymy policjantowi, wyjaśniamy, że tak nie było, jechaliśmy na żółtym, tak? Czy pomarańczowym. Nie powinienem dostać tego mandatu. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przekonani o tym, że nie zrobiliśmy nic złego. Natomiast jeśli przejechaliśmy na czerwonym i wmawiamy policjantowi, że przejechaliśmy na pomarańczowym, to wtedy może się uda, kombinujemy, tak? Kręcimy. To jest tylko przykład, który ma nam coś zilustrować, że w takiej sytuacji my wiemy, że zasługujemy na tą karę, ale po prostu po ludzku kombinujemy, żeby jej uniknąć. Natomiast jeśli chodzi o Boże karcenie, tutaj jeśli mamy trochę rozumu w głowie, to wiemy, że no z Bogiem nie ma co kombinować, tak? On wie dokładnie. Pytanie jest, czy my wiemy, czy my rozumiemy. Tutaj nie ma co udawać, jak żeśmy zgrzeszyli, chociaż niektórzy nawet do tego są zakłamani, że nawet jak zgrzeszą, to udają, że nie zgrzeszyli, nawet Panu Bogu próbują wmawiać, że to nie było nic złego, że oni tak musieli, że tak wyszło, że takie okoliczności i tak dalej. Ale to jest totalna głupota, by tak się z Bogiem próbować targować i usprawiedliwiać. Natomiast jeżeli rozumiemy, że zgrzeszyliśmy, to tutaj jest, mówię, ważne zrobienie tego kolejnego kroku i zastanowienie się, dlaczego zgrzeszyłem. Co było powodem tego, że tak się zachowałem, że tak postąpiłem? I jeżeli rozumiem, że mój problem jest głębszy, no to wtedy jestem gotów przyjąć surowszą karę. Jeśli uważam, że to była tylko taka drobna rzecz, wtedy mam problemy i zaczynam się burzyć, zaczynam się spierać z Bogiem, zaczynam narzekać, dlaczego Boże mnie to spotyka, dlaczego Ty do mnie to dopuszczasz i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nasza reakcja na Boże karcenie dowodzi tego, czy nasze wyznanie grzechu było szczere, czy też nie. Wiecie, że można wyznawać grzech tak jak Faraon, tak jak Saul, o tym też ostatnio mówiliśmy. Można powiedzieć, że bardzo zgrzeszyłem, można uronić łzę, Ale to nie jest żadne wyznanie grzechu. Tak długo, jak prawdziwie nie uniżymy się przed Bogiem i nie przyjmiemy wszystkich konsekwencji, które Bóg przeznaczy, aby nas z tego prawdziwie oczyścić i uwolnić. Zastanówmy się, jak reagujemy na Bożą rózgę. To też takie już chyba nie współczesne słowo, ale wiecie, co to rózga, nie? Boży kij, którym się leje w odpowiednie miejsce. Jak my reagujemy na Boże karcenie? Jak odbieramy bolesne doświadczenia, które Bóg dopuszcza do naszego życia? Chyba że wierzymy, że one są dziełem przypadku, chyba że wszystko złe przypisujemy szatanowi, albo że uważamy, że Pan Bóg nie panuje nad tym światem. Ale jeśli rozumiemy, że On jest Panem wszystkiego i wszystkie szczegóły naszego życia są pod Jego kontrolą, to też musimy wliczyć te różne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, które są przykre, które nas bolą. Wiemy, że Bóg może w jednej chwili ten ciężar z nas podnieść. On jest naszym lekarzem, On jest naszym wybawcą, On jest naszym dobrym pasterzem. Gdyby uznał za stosowne, w jednej chwili usunąłby to z naszego życia i żadna moc mu się nie przeciwstawi. Nie ma mocy w tym wszechświecie, która mogłaby się przeciwstawić woli naszego Boga. Czasami oczywiście nasza niewiara może Boga powstrzymywać przed dokonaniem cudu. Czasami oczywiście potrzebna jest jakaś walka i tak dalej, ale ostatecznie Bóg decyduje, Bóg rządzi. Jeśli szukamy Go, jeśli wierzymy Mu, jeśli prawdziwie staramy się z Nim chodzić, to wszystko to, co przychodzi do naszego życia, jest Jego zrządzeniem. Jest w Jego planie uczynienia nas podobnymi do Pana Jezusa. Czytamy, że nasz dobry Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, którzy według postanowienia Jego są powołani. We wszystkim. To nie znaczy, że tylko w tych dobrych rzeczach, w tych miłych rzeczach, ale we wszystkim ku dobremu. Trudno jest nam to zrozumieć. Trudno jest nam się z tym pogodzić. Bardzo często dlatego, że nie rozumiemy naszego problemu. Bardzo często dlatego, że mamy o sobie zbyt wysokie mniemanie. I brak jest nam tak naprawdę zaufania do Boga, że On wie, co robi. Brak nam jest tej postawy, którą widzimy w patriarsze Hiobie, którego Bóg obdarł ze wszystkiego, a ten padł na twarz przed Bogiem i powiedział: Pan dał, Pan wziął, niech będzie pochwalone imię Pańskie. To jest postawa człowieka, który rozumie Bożą suwerenność i rozumie swoją małość, i jest gotów przyjąć z Bożej ręki nie tylko dobro, ale również to, co nazywamy złem, i powiedzieć: niech będzie pochwalone Jego imię. Takiej wiary się, bracia, siostry, musimy uczyć. Czytamy, że Jahwe spuścił zarazę na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory i zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę, czyli na przestrzeni całego kraju, 70 tysięcy mężów. Wyobraźcie sobie, taka masa ludzi w tak krótkim czasie padła trupem. Wyobraźcie sobie te wszystkie domy, gdzie dzieci straciły ojców, siostry straciły braci, rodzice stracili dzieci. Całe miasta dotknięte zarazą, cały kraj sparaliżowany. Zauważmy, że ta kara była dopasowana do popełnionego przestępstwa. Dawid wysłał swoich dowódców wojska, aby liczyli ludzi, aby wiedzieć, jak wielu ich jest. I Bóg teraz trzebił ich zastępy. Oni myśleli, jak wielu nas będzie, a teraz tysiące padały, kiedy anioł śmierci przechodził przez kraj. Bóg liczył inaczej niż Dawid liczył. Dawid liczył, ilu jest żywych. Bóg liczył, ilu padło trupem. Cokolwiek staje się naszym bożkiem, w czymkolwiek zaczynamy pokładać nadmierną ufność, cokolwiek staje się obiektem naszej pazernej miłości, Bóg albo zabierze od nas, albo sprawi, że stanie się to bólem w naszym życiu. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jeden, wokół którego winno się toczyć nasze życie, do którego winny lgnąć nasze serca, który ma być naszą ufnością i nadzieją na przyszłość i ucieczką w chwilach trudnych. I kiedykolwiek czynimy z kogoś lub z czegoś Boga, na którym polegamy, który jest źródłem naszej radości, który jest zabezpieczeniem na przyszłość, który jest naszą nadzieją, to albo Bóg to od nas zabierze, albo sprawi, że stanie się to dla nas ciężarem. Jeśli Go kochamy, jeśli On nas kocha. Pomyślmy, jaka byłaby Boża miłość, gdyby pozwolił nam ubóstwiać kogoś lub coś poza Nim. Toż to nasze potępienie, toż to nasza zagłada. Jakiegokolwiek innego bożka sobie postawimy, ten bożek stanie się ostatecznie źródłem naszego upadku, źródłem naszej śmierci. A więc jaką łaską od Boga jest rozbicie w pył naszego bożka? Jakąż łaską od Boga jest sprawienie, iż ten bożek przestanie nam jaśnieć, a zacznie ciemiężyć nas? Amen? Czy jesteśmy gotowi to przyjąć? Czy gotowi jesteśmy dziękować Bogu, kiedy rozbije w proszek nasze bożki, to, co sobie cenimy, to, co dla nas jest takie ważne? Czy to pieniądze, czy to zdrowie, czy to jacyś ludzie, czy to pozycja jakaś, czy to służba jakaś, cokolwiek by to nie było. Jeśli to staje się naszym bożkiem, to jest to dla nas zabójcze i niechaj Bóg nas od tego ratuje wszelkimi możliwymi sposobami. Wiele razy Boża ręka była wyciągnięta, aby pomagać Izraelowi. Wiele razy Boża ręka była wyciągnięta, aby błogosławić swój lud, aby chronić swój lud. Ale kiedy Boży lud trwa w swoim grzechu i nie odwraca się od niego, Boża ręka jest wyciągnięta, aby zabijać, aby niszczyć. I to nie jest dzieło Boga, które sprawia mu radość. Sąd jest dziwnym dziełem Boga. Sam Bóg tak mówi w Księdze Izajasza, że sąd nie jest czymś, co jest w naturze Boga, co jest mu przyjemne, co jest mu miłe. To jest dziwne dzieło Boga, którego Bóg, jeśli mógłby, to by uniknął. Jego natura to jest miłość. Jego natura to jest dobroć. Jego natura to jest hojność. Bóg w swej naturze jest absolutnie dobry, ale wie, że człowiek jest w takim stanie, w takim położeniu, że konieczny jest sąd, który jest dziwnym dziełem Boga. To jest trudne, że Bóg musi wyciągnąć swoją rękę przeciwko swojemu ludowi, ale Bóg się przed tym nie cofnie, jeśli to jest jedyna droga, jeśli nie ma innej drogi. Jestem przekonany, że gdyby była inna droga, to Bóg zrobiłby to inaczej. W ogrodzie Getsemane Pan Jezus, rozmyślając o ostatecznym Bożym sądzie nad ludzkością, nad grzechem, pyta się Ojca, czy jest inna droga. Mówi, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jeśli to możliwe, jeśli jest jakiś inny sposób, niech to się inaczej stanie. Ale wiemy, że nie mogło to się inaczej stać. Konieczny był sąd nad Jezusem. Konieczne było złożenie na Niego ludzkiej nieprawości i osądzenie Go i cierpienie, które musiało być Mu zadane i niewymowny ból, który musiał przeżyć, aby odkupić nas z naszego grzechu i z naszego tragicznego położenia. Krzyż jest świadectwem powagi grzechu człowieka. Krzyż jest świadectwem powagi tego, w jakim my jesteśmy położeniu, w jakim my jesteśmy stanie, że Boży Syn musiał coś takiego przejść, coś takiego znieść, aby nas z tego ratować. W tym przypadku 70 tysięcy mężów padło trupem w całym kraju. Zaraza trawiła Izraela od tego ranka, kiedy prorok Gad ogłosił Boży wyrok, aż do wyznaczonej pory. I to wyrażenie do wyznaczonej pory może oznaczać do końca trzeciego dnia albo, do czego się przychylam, do czasu, w którym, jak dalej przeczytamy, Dawid złożył ofiarę. Hebrajskie wyrażenie tutaj użyte dosłownie znaczy do czasu ustalonego zgromadzenia. 16 wiersz 24 rozdziału tutaj mówi nam, że gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracić, Jahwe ulitował się nad jego niedolą i rzekł do anioła, który wytracał lud: dosyć, teraz powstrzymaj swoją rękę. To wskazuje na to, że zapowiedziany przez Boga sąd został powstrzymany. Przez Boże miłosierdzie ten czas sądu został skrócony. Boża łaska i Boże miłosierdzie zatriumfowały nad jego sądem. 70 tysięcy ludzi zginęło w wyniku zesłanej przez Boga zarazy, ale gdyby Bóg się nie zlitował, kolejne tysiące padłyby trupem. Jahwe ulitował się i rzekł: dosyć. I nie mamy już na to dzisiaj czasu, jeśli Bóg pozwoli, za tydzień dokończymy kolejne wiersze i uzupełniające informacje z pierwszej księgi Kronik wskazują na to, iż aby ten sąd mógł się zatrzymać, konieczne było złożenie ofiary, która dopełniła przebłagania Boga i ostatecznie przyniosła pojednanie i pokój z Bogiem. Ta ofiara, która tam została złożona z niewinnego zwierzęcia, była jedynie cieniem i zapowiedzią jedynej skutecznej ofiary, która może przynieść pojednanie i pokój grzesznego człowieka z Bogiem. Ofiary, która została złożona na krzyżu Golgoty, gdzie cierpiał i zmarł święty, nieskalany grzechem Boży Syn. Aby Bóg mógł okazać nam miłosierdzie i łaskę, Jego jednorodzony Syn musiał wziąć na siebie nasz grzech i w nasze miejsce zostać za nasz grzech ukarany. Jeśli prawdziwie wierzymy w odkupieńcze cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa, to ponosimy jedynie cząstkowe, doczesne konsekwencje naszych grzechów. Natomiast Jezus został okrutnie zamęczony, aby nas uratować od wiecznego potępienia. Podziękujmy Mu i oddajmy należną Mu cześć. Powstańmy, proszę. Kochany Panie, otwórz nasze oczy szerzej. Daj nam łaskę lepiej poznawać Ciebie, lepiej rozumieć Twoje drogi i Twoje działanie w naszym życiu, w życiu ludzi wokół nas, abyśmy nie stali się bluźniercami, którzy nie rozumieją Ciebie, nie znają Twoich dróg i którzy przypisują Ci rzeczy, których Ty nie czynisz, a nie rozpoznają Twojej ręki w Twoich dziełach. Panie, daj nam tę łaskę, byśmy czytając te fragmenty Twojego słowa, które czasami są tak dziwne, czasami zmagamy się ze zrozumieniem tego, co próbujesz do nas powiedzieć. Daj nam tę łaskę, by nie przechodzić nad nimi bez zastanowienia, bez modlitwy, ale prosimy, mów do nas, prosimy, objawiaj nam Twoje drogi, objawiaj nam mądrość Twoich wyroków, słuszność Twojego działania, abyśmy nie byli w gronie buntowników, którzy podnoszą swoje gęby ku niebu i bluźnią, ale byśmy byli w gronie tych, którzy uniżają się pod Twoją mocną ręką, abyś w swoim czasie nas wywyższył. Obyśmy umieli, Panie, z wiarą poddać się Tobie i przyjąć z Twojej ręki to, co dajesz, z cierpliwością. Pomóż nam, Boże, bo wiesz, jak niecierpliwi jesteśmy. Wiesz, jak łatwo jest nam wpadać w złość i gniew i próbować ustawiać ten świat po swojemu. Pomóż nam rozumieć, żeśmy jedynie prochem, nie mieć o sobie zbyt wielkiego mniemania. Pomóż nam, Panie, lepiej znać Ciebie i z Twojej ręki z wdzięcznością przyjmować to wszystko, co zrządzasz, wiedząc, że Twoje dzieło jest dziełem zbawienia, jest dziełem odkupienia, jest dziełem wyzwolenia nas od grzechu i od wiecznych konsekwencji naszego grzechu. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, za Jego doskonałą ofiarę, cierpienie i śmierć w nasze miejsce. Dziękujemy. Dziękujemy za Twoje dzieło zbawienia i za Twój doskonały plan. Oddajemy Tobie chwałę i cześć. Amen.